Dobra, jest.
Okej.
Chyba się nagrywa.
No cześć, kopę lat. Znowu. No,
trochę minęło. Nie wiem ile nawet. Znaczy od ostatniego odcinka jakiś miesiąc pi razy drzwi. Ale autentycznie nie było czasu. Jeszcze miałem po drodze wyjazd do wspaniałej, pięknej Wenecji, w której w ogóle nie śmierdziało. Co mnie zaskoczyło strasznie. Wyobrażasz to sobie? Kanały, które nie śmierdzą?
No, nie wyobrażam sobie.
No, także
musiałeś Iwona... mieć katar. Może miałeś katar?
Nie, właśnie nie. To prezent dla Iwony był, więc zadowolona była strasznie, a bałem się, bo ona nigdy nie była wcześniej w Wenecji. Jakoś tak się złożyło, że w tamtych okolicach nie miała okazji być. Przejeżdżała obok, chyba z tego, co pamiętam, ale nigdy nie była, więc strasznie się bałem, że będzie zawiedziona, wiesz, smrodem i na szczęście tak się nie stało.
Ale wiedziałeś, że jest smród? Byłeś wcześniej i miałeś jakieś takie negatywne odczucia, czy nie?
Byłem wcześniej, był smród.
Aha. No to popatrz, jak się udało.
Może teraz coś poprawili. Może ekstraktują smród z kanału w jakiś sposób.
No, wrzucili parę tabletek tego tam, wiesz, tego, co wiąże.
No. To co, lecimy?
Lecimy.
Wiemy, o czym chcemy gadać?
No, chyba tak, nie?
Dobra, to od czego chcesz zaczynać?
Spalił mi się zasilacz MacBooka.
A, faktycznie. Widzisz, i to jest problem, jak się mieszka w miejscu, gdzie nie ma w pobliżu tego sklepu, bo tak to byś wyskoczył.
Otóż to, nie no, sklepy jakieś tam są, ale nie ma sklepu tego właściwego, który może załatwić sprawę serwisu, krótko mówiąc.
Okej. Okay. A nie poleciałeś od razu do sklepu kupić nowego na miejscu, że tak powiem, tam u siebie?
Nie, bo liczyłem... Pojechałem do Wrocławia, do Cortlandu, do serwisu, żeby sprawdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, czy to tylko zasilacz, czy też może coś w komputerze odpukać. A po drugie, po cichu liczyłem na to, że dostanę nowy zasilacz od ręki, co się niestety nie udało. No wiesz, w ramach gwarancji, bo to jest co prawda już leciwie dosyć MacBook, ale mam jeszcze Apple Car.
Okej.
Okay. Końcówka, kilka ostatnich miesięcy, bo wykupiłem 3-letni Apple Car, a to jest MacBook z 2013 z końca.
15 chyba miałeś, prawda?
15 Retina, tak. I to pierwszy tego typu problem z nim, taki serwisowy.
No proszę.
Ale trochę nerwów było, bo po pierwsze...
Nie dali ci w końcu, kupiłeś.
No, nie dali. To znaczy, nie miałem pod ręką żadnego kolegi z odpowiednim zasilaczem, żeby przed wyjazdem sprawdzić, czy to zasilacz, czy komputer. Po drugie, ostatni backup zrobiłem ponad miesiąc temu.
No właśnie.
Bije się w piersi.
Jezu, ludzie, backupujcie dane, bo kurde, nagle się budzisz z ręką w nocniku, okazuje się, że komputer nie działa, a masz zdjęcia sprzed miesiąca.
Uwierzcie mi na słowo, zimne ciary na plecach, naprawdę. Niby wiem, niby robię na zewnętrznym dysku, co prawda, i fizycznie go podpinam i odpinam. I to jest właśnie problem,
no
że
właśnie.
Robię to zbyt rzadko.
No więc kosztowało ci to, z tego co pamiętam, dodatkowe pieniądze wszystko. Bo nie dość, że kupiłeś zasilacz, to?
Tak, tak. Pojechałem na miejsce, oczywiście przyjęli w ramach gwarancji do serwisu ten zasilacz, bo od razu na miejscu sprawdziliśmy, podpięliśmy nowy zasilacz, inny tam z ekspozycji i komputer ruszył, więc tu mi ulżyło. No ale ponieważ musiałem przez kilka dni pracować dalej na tym komputerze, to kupiłem nowy zasilacz, no i tak to jest. Zastępczy z serwisu już do mnie wrócił po dosłownie chyba 4 dniach nawet, także sprawa była dość szybko, ale i tak generalnie jestem zadowolony, ale byłbym bardziej zadowolony, gdyby było coś w rodzaju po prostu takiej obsługi Apple'owskiej typowej, czyli przychodzę, mówię, że jest problem, nie ma problemu, proszę nowy, dziękuję, do widzenia. Byłoby super.
No, ja też...
Tego brakuje.
Mi też tego brakuje, zaraz wytłumaczę, ale też kupiłem sobie nowy zasilacz do komputera, wiesz?
Wiem, ty kupiłeś, bo zapomniałeś tamtego, tak?
Tak,
wyjechałem. A ja kupiłem, bo zepsułem. Także, no, ale tak. Efekt jest ten sam. Jeden zasilacz w torbie, już nie będę nurkował pod biurko, a drugi zasilacz jest ładnie na stałe podpięty pod biurkiem, końcóweczka wystaje i...
No, widzisz, ja
tak jest plus całej historii.
Ja mam tak, że mam osobny, znaczy mam jeden zasilacz, miałem jeden zasilacz do komputera, wyjechałem na 4 dni z domu, nie zabierając ze sobą zasilacza, więc teoretycznie, gdybym się pooszczędzał trochę, wyłączył Dropboxa, no to bateria by mi pewnie starczyła. Miałem jeszcze iPada ze sobą, do którego też nie miałem tej ładowarki oraz iPhone'a, do którego też nie miałem ładowarki. Oraz Apple Watcha, do którego też nie miałem ładowarki. A to wszystko wynika z faktu, że mam taki gadżet, który się doczepia do zasilacza MacBookowego, który ma 4 porty USB w sobie, taki podróżny. Ma różne końcówki, ma końcówkę europejską, brytyjską i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie, używam to podczas podróżowania, biorę...
To biorę taka przejściówka tylko, tak?
To jest, wiesz, tam gdzie się na zasilaczu montuje normalnie tą wtyczkę, albo kabel, albo ten taki, co Dings, co się bezpośrednio do ściany wbija go wtedy, to w tym wypadku to się demontuje i po prostu w to miejsce wpina się to urządzenie. To wygląda trochę jak Plugbug 12 South. Nie pamiętam, jaka firma to robi, One Twist albo coś w tym stylu, ona się nazywa. I to ma w sobie 4 porty USB dodatkowo i ma 2-4 ampera chyba zasilacz wbudowany. A niezależnie przepuszcza prąd do zasilacza MacBookowego, więc MacBookowy jest na dole podczepiony, a na górze masz 4 porty USB. I to jest super, bo w tym momencie biorę jedną rzecz, nie biorę kilku ładowarek, jestem zadowolony. Skończyło się na tym, że nie miałem ładowarki do absolutnie niczego. Zawsze kable mam ze sobą rzucone do torby, drugi komplet po prostu kabli, żeby nie w domu nie demontować ich za każdym razem. To mam drugi komplet kabli, więc kable były na szczęście, no ale skończyło się na tym, że musiałem kupić nowy zasilacz oraz ładowarkę. Kupiłem jakąś tej firmy, co robi baterię GP chyba, GP. Bo podaje... ma 2 porty i na obu podaje 2,4, a nie na jednym z nich, co jest rzadkością. Więc na obu portach daje 2,4 ampera. I taką sobie kupiłem i mam teraz 2 zestawy wszystkiego.
No i trudniej będzie ci zapomnieć.
Tak, tak.
A powiedz, jechałeś samochodem, czy nie?
No. A
co? Nie wozisz w samochodzie ładowarki?
Nie. A samochodowej?
Samochodowej, tak.
No, miałem, ale MacBooka z niej nie napędzę.
No, MacBooka nie, tak.
Nie, faktycznie, mógłbym się puścić, ale wiesz, miałem 3 urządzenia do ładowania i jedną samochodową ładowarkę nie chciało mi się, po prostu. To byłoby zbyt karkołomne.
Rozumiem.
Więc nie wiem, ile zapłaciłem, z 50 zł za tą ładowarkę, chyba GP, może 70, w MediaMarkcie była. Blisko,
i na razie niczego nie spaliła, tak?
Nie, jest wszystko okej.
Okay. No to gra. Przepraszam, chwila przerwy. Słyszycie ptaszki?
No kurde,
sielanka. Ja dzisiaj w terenie, sielanka, słoneczko grzeje.
Tak, Marek, przepraszam za gorszą jakość dźwięku, bo ma 3G.
Tak, ale faktycznie jest gorsza jakość?
Trochę gorzej cię słyszę, no.
Aha, no to sorki. Ale za to
chyba
tak, powietrze nie ma. Fajne, ptaszki ćwierkają. No.
Zazwyczaj.
Nie wystarczy baterii.
No, mam nadzieję, że wystarczy. Mogę ci tę ładowarkę podesłać, która kupiłem. Okay. A słuchaj,
cisza, spokój, bo żadnego pokestopa nie ma w pobliżu.
No właśnie. Jest na YouTubie filmik z tym, z autorstwa Casey Neistat o Pokemonach, właśnie o Pokemon Go. Pokemon, przepraszam.
Szaleństwo Pokemon, tak. No, nasze Pokemony polskie to nie trzeba zmiękczać.
Do iMaga Weekly właśnie napisałem felieton o tym, jak zostałem zaaresztowany przez granie w Pokemon Go.
A możesz coś zdradzić, chociaż tak?
Nie, nic.
Zaczyn historii? Nic?
Nie, zacząłem grać.
A zaaresztowany to w przenośni, czy dosłownie?
Będzie niespodzianka.
Dobra.
Ale ten, ale no dobra, nie mówię, bo zdradzę coś głupiego. Dobra, to koniec tematu. A ja iPhone'a, słuchaj, oddałem na serwis, bo...
No właśnie, dlaczego?
No bo miałem taki trochę taki, miałem taki jeden pyłek kurzu między dwoma kropeczkami w górnym lewym rogu. I jak byłem na Martynice, tego zobaczyłem, bo tam było jasno, jakoś nie pamiętam dlaczego restartowałem telefon z jakiegoś powodu i biały ekran, słońce ładnie świeciło i go zobaczyłem. A co się zobaczy, to się nie odzobaczy. Mhm. I mnie cały czas drażnił, denerwował i wkurzał i w końcu stwierdziłem, dobra, już oddaję go na serwis. Liczyłem na to, że to będzie trwało ze 2-4 dni. Nie dostałem niestety telefonu zastępczego. W iMadzie oddałem, słuchaj. Zachowywali się najbliżej, bo pytania padały, dlaczego do iMadu, bo najbliżej do nich mam. Szybko, sprawnie jest gdzie zaparkować, więc podjechałem do nich. Bardzo profesjonalna obsługa, jeśli chodzi o serwis. No i odesłali go chyba do Holandii czy gdzieś. I dostałem go po 8 dniach równo. Czyli tego samego dnia, co oddałem, został wysłany. Następnego dnia był, wysłałem go w poniedziałek, oddałem go w poniedziałek, we wtorek był już u Apple'a, środa, czwartek, piątek, weekend, w poniedziałek go odesłali, we wtorek go miałem.
A powiedz, czy to nie jest już przekroczenie jakiejś granicy absurdu lekkiego?
To znaczy?
Odsyłać sprzęt. Wyobraź sobie, nie wiem, 10 lat temu, 10 lat temu odesłać sprzęt, nie wiem, co wtedy można było odsyłać, no ale załóżmy jakiś tam monitor CRT, bo gdzieś tam pyłek jest.
No ale jakbyś BadPixela miał?
To przecież można było mieć chyba nawet kilkanaście na początku.
Aha, zależy od klasy sprzętu. Wiesz co, no, też gdyby, to był, telefon za 1000 zł, to może bym tego nie robił, ale wkurzało mnie to i w końcu nie jest to tani sprzęt, więc odesłałem, wymienili mi ekran na nowy, założyli mi przy okazji nowy Touch ID, czyli ten cały przycisk wymienili, bo cały ten moduł wymienili, to jest jakoś powiązane chyba jedno z drugim, więc mam jedną różnicę, którą zauważyłem a propos po wymianie nowego ekranu, bo to wymieniany jest cały ekran ze szkłem, ze wszystkim. Ta powłoka oleofobowa z czasem jednak trochę schodzi.
Czyli teraz widzisz różnicę, tak?
Widzę różnicę. Teraz na nowym praktycznie, wiesz, zero odcisków paluchów i tak dalej.
Ale tamte... zmienili coś po cichu.
Nie wiem. Może. Nie, w każdym razie to było to. Miałem też problem z iPadem, nie wiem, czy śledziłeś.
Nie kojarzę.
Wiesz co, bo miałem problem z iPadem. Tak już mi zaczął, po którymś update'cie zaczął mi jak głupi wciągać prąd. I to nie było tak, że ten czas użycia i czas gotowości był taki sam w systemie, były różne. Tylko Safari. Ja faktem, że dużo czasu spędzałem w Safari, więc tak specjalnie na to nie patrzyłem, ale na pierwszym miejscu cały czas Safari było, tak 50-60% użycia baterii Safari. W tle tam nic nie pracowało. Na drugim miejscu Tweetbot. Mniej więcej, powiedzmy, się zgadzało. Safari używam na maksa zarówno w takich aplikacjach jak Reader na przykład zakładam. Tak podejrzewałem, że Safari View Controller po prostu podłącza się w baterii do Safari. Nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości. To może ty będziesz wiedział, albo się dowiesz. Ale tak
muszę
podejrzewałem. No ale kurde, zacząłem, wiesz, patrzeć pewnego dnia, wiesz, patrzę się na 2 godziny użycia iPada i tak rzeczywiście wziąłem go do ręki o 8, czytałem, coś na nim pisałem i tak dalej, jakieś pracowe rzeczy i wiesz, patrzę się 60% po 2 godzinach. No to kurde, stwierdziłem, coś jest jednak nie tak. No to pojechałem z nim do iMadu, podłączyli go do jakiejś specjalnej sieci Wi-Fi, przeprowadzili diagnostykę. No i wyrzuciło, że bateria ma tam 98 czy 9% sprawności, już nie pamiętam w tej chwili, jak nowa w każdym razie. I przy okazji wyrzuciło, jakie aplikacje stwarzają jakieś tam problemy. No i na pierwszym miejscu był Safari. No i ja robiłem wcześniej restora, ale odtwarzałem z backupu. No i niestety, jak ci się wysypie jakaś aplikacja na przykład, coś tam nabroi, no to kasujesz aplikację, robisz restarta, żeby system z niej oczyścić i instalujesz na nowo i wszystko działa, fajnie i super, tak? Tutaj nie jest tak dobrze, bo Safari nie przeinstalujesz, więc skończyło się na tym, że zrobiłem, wyczyściłem go, w sensie od nowa zainstalowałem iOS-a, no i skonfigurowałem jako nowe urządzenie. Pierwszy raz iPada to chyba pierwszy raz robiłem odkąd pierwszego iPada miałem. Chyba zawsze, wiesz, kontynuacja była. Jak nowego kupowałem, to do restore z backupu.
Więc... Ja też zwykle właśnie tak robię. I powiedz teraz w skrócie, jakie są najgorsze skutki takiego czegoś? Poza tym, że trzeba hasła powpisywać od nowa.
No hasło trzeba powpisywać, trzeba się przed wyczyszczeniem upewnić, że wszystkie dane w aplikacjach albo są gdzieś w chmurze, albo macie kopię tego. I w zasadzie tyle, no.
No i nie masz historii na przykład iMessage, tak?
Nie mam na iPadzie historii iMessage, to prawda. Można je... Właśnie muszę poszukać, muszę to zrobić. Muszę z backupu wyciągnąć... Jest są jakieś narzędzia do tego, żeby z backupu na komputerze wyciągnąć iMessage i wgrać je do iPada. Po prostu.
To jeżeli się da, to ja poproszę artykuł na ten temat. No, tak na wszelki wypadek.
Bo ponoć się to da zrobić. Nie researchowałem jeszcze tematu, ale muszę zbadać, bo to ewentualnie bym zrobił. Mam je na dwóch Macach, na iPhone'ie, więc nie ma problemu generalnie.
Natomiast... Ja z kolei chciałbym przerzucić w drugą stronę, z iPada na nowszego iPhone'a, który tej historii nie ma.
A, no to musisz zrobić backup iPada, wyciągnąć z niego iMessage'a i pewnie wrzucić na iPhone'a. No, to byłoby ten, to było, to muszę to usiąść do tego i poczytać o tym trochę coś, może mi się to uda zrobić.
No, ale to dzisiaj było, wiesz, odcinek co... strasznie jest problematyczny.
Problematyczny, no. Wiesz co, i w sumie skończyło się na tym, że okej, jest to jakieś tam utrudnienie, ale z drugiej strony, patrząc na to, że od 2010 roku miałem pierwszą instalację tego systemu i pierwszy raz coś się w Safari skaszeniło, nie mam notabene pojęcia skąd ani tego, no to nie będę płakał, tak? 5 lat bez awaryjnej pracy, nawet ponad 5 lat, coś się skaszeniło, zajęło mi to, wiesz co, cała operacja, czyli zrobiłem restore'a, zalogowałem się do iClouda, poinstalowałem aplikacje, których mi brakowało. Tutaj zaleta. Miałem chyba coś około 300 czy 260, to mam w tej chwili chyba z 60. Więc przy okazji selekcję zrobiłem. Z tych, z których nie korzystałem, wywaliłem po prostu. I to mi zajęło może całość z godzinę. I to w tym czasie jeszcze sobie siedziałem, serial oglądałem z żoną, więc wiesz, spoko.
No, dolicz tylko ten czas wcześniejszego jeżdżenia po serwisach, nie?
No, wiesz co, tak po prawdzie to mogłem zrobić backup i spróbować to ręcznie przetestować po prostu.
No, i to jest wniosek, to jest dobra nauka. Odpukać, jeżeli coś się stanie, najpierw spróbować właśnie przywrócić. A nuż się poprawi sytuacja, nie?
No, nie, i mogłem, i patrząc, wiesz, na to, że to było Safari, no to mogłem się domyślić, że jest coś z nim nie tak. Też tak... Nie chciałem wierzyć, no, że coś się mogło Safari skaszanić.
Chwila, bo tym bardziej, że można zawsze wrócić do tej wersji z ostatniej kopii, prawda? Czyli możesz sobie skonfigurować na nowo, a później znowu wejść w DFU i wczytać ostatnią.
Nie, nawet w DFU nie musisz. Najłatwiej wyzerować go z poziomu iOS-a, bo wtedy trwa to bardzo szybko, podłączyć do iTunesa i zrobić restore'a z backupu. To jest parę minut, tam 15-20 jest przywrócone. Najdłużej się przywracają zdjęcia z iClouda. Ja mam tam tych zdjęć z 30 tysięcy, więc trochę to trwa. Ale dobrze, że mam szybki internet, więc jakoś tam w miarę to poszło, bo to w tle się potem robi, szczególnie w nocy, jak jest podłączone urządzenie do prądu, więc luz, no dał radę. Ale pierwszy raz. Zawsze jest pierwszy raz.
Tak. Coś jeszcze ci się zepsuło ostatnio?
Nie, chyba nic.
Ja spaliłem kosiarkę elektryczną wczoraj.
Nienawidzę elektrycznych kosiarek.
Też nienawidzę, przez kabel. I całe życie kosiłem spalinówką i po prostu, no, zepsułem kosiarkę, no. Poszedł dymek i tyle.
Pro tip ci sprzedam, jak już ją naprawisz albo kupisz nową elektryczną, weź sobie drugą osobę, na przykład syna, który po prostu będzie za tobą chodził i ten kabel trzymał ci tak, żeby ci nie przeszkadzał. Dasz mu 10 zł, tak. Albo byłoby, coś, no będzie nie, zadowolone. No już wiesz, nie wiem jak bardzo uczynny jest twój syn, ale w najgorszym wypadku dasz mu 10 zł, to postoi tak godzinę czy dwie.
Nie, pozwolę mu Pokemony połapać na moim telefonie.
Mi ostatnio kosiarka też odmówiła współpracy, ale spalinowa. I dopiero po jakichś 5 minutach doszedłem do tego, że po prostu benzyna się w nim skończyła.
Kusi mnie akumulatorowa. I nie wiem, zastanawiam się. Boję się tylko tego, że trzeba będzie co 20 minut ładować, a to znowu z jednego problemu w drugi wchodzimy, nie?
Ja bym mógł taką mieć, ale pewnie jest bardzo ciężka. To jest pierwszy problem.
Nie, 20 kg.
Podobnie jak spalinówka.
Tak.
No to czekaj, to musiałoby 2 godziny kosić. No i z taką mocą jak spalinówka.
To takich chyba nie ma.
No i to jest ból. Możesz sobie kupić taką, co jeździ sama i sama kosi. Taki robot. Taki robot dla ogrodu.
Tak, ale to trzeba mieć ładny ogród wyrównany jak z katalogu, nie? I wtedy spoko. No dobra, nic, reszta odpukać działa. Także no możemy zamknąć ten podrozdział.
No to dobrze. Chciałem się tam ciebie zapytać, jak są twoje perypetie z iOS-em 10?
Nie ma perypetii. Po ostatnia beta jest na tyle sprawna, że nawet już był taki denerwujący bug, który powodował, że musiałem restartować telefon co jakiś czas. Wchodził mi w tryb poziomy. Przerzucał się na landscape i to nie wiem dlaczego, co to inicjowało, co powodowało to przerzucanie i później już notorycznie wchodził w ten tryb poziomy. A w plusie, którego mam, jest to uciążliwe, bo się kompletnie system zmienia, nie? Wszystko...
No tak.
Homescreen się kompletnie zmienia, nie lubię tego, kiedy na mnie to wymuszają. No, a teraz już tego nie ma w trzeciej becie. Wiadomościami nowymi się nie bawię, bo nie mam z kim za bardzo. Znaczy testowo wypuściłem kilka rzeczy, a na co dzień już tego nie używam, także zapomniałem o tych nowych funkcjach. Ciekawe, czy tak będzie już z oficjalnym iOS-em 10. Po tygodniu zabawy ludzie zapomną o tych funkcjach nowych. Może. Ciekawe.
No ja wiem. Jak to będzie? Ja nie mam jakichś większych doświadczeń jeszcze.
Znaczy na pewno nie zdążyłem jakby przyzwyczaić się do nich, bo tak jak mówię, no, mam tylko 2 kontakty z betą zainstalowaną, więc no, ileż można ich męczyć, nie? Naklejkami i efektami.
No tak.
A poza tym, co? No, polskie fonty w iMovie już naprawili. To już w drugiej becie.
A, to widziałem. No.
Jest jakiś problem, widzę chyba, kurczę, zgłoszę radar, albo poszukam, czy już ktoś tego nie zrobił.
Zgłaszaj.
Problem z generowaniem obrazków i wrzucaniem ich do clipboarda, a później wklejaniem gdzieś. Obrazki są uszkodzone wtedy. Ale to taka techniczna sprawa. Nie wiem, czy... A właśnie, jeżeli macie betę, to sprawdźcie proszę na moim pointaucie, czy działa wam poprawnie eksport do schowka, czyli eksportuj, kopiuj i później wklejenie tego gdzieś. Bo zauważyłem to właśnie w tym momencie.
Wiem, że jest też bug z tym, z widgetami. Tam James Thompson coś tam walczy też z nimi.
Tak, z pamięcią jest. Generalnie po prostu te bety są niesoptymalizowane i często efekt jest właśnie później taki, że coś się nie wyświetla, coś się wywala, bo zaczyna brakować pamięci, obrazki się nie generują tak jak powinny i takie tam historie. No ale to jest beta, no.
No ja tak mnie kusiło teraz, jak trójka wyszła, mnie tak kusiło, żeby zainstalować, ale powstrzymałem się jeszcze.
Spokojnie możesz instalować. No kurde, przecież ty... puściłeś dalej tego tweeta, nie? Że jeździłeś Teslą, a boisz się betę zainstalować?
No, jeździłem
coś,
to pilota
coś tu nie
w Tesli, a to
tak. Tak.
Kurde, wiesz co, to tak przechodząc do Tesli jeszcze, bo potem mi wyleci z głowy. Fajny samochód, gdyby on kosztował prawie, no 40% taniej. Bo w tej wersji 90D 110 tysięcy euro wychodzi ten samochód, czyli pod 500 000 złotych. No to za 500 000 złotych to kupujesz sobie Audi A8, które nie wiem dlaczego, chyba tylko ze względu na cenę porównują Tesle do właśnie klasy S Mercedesa, siódemki BMW i tak dalej, bo to klasa S jest ogólnie, czyli cała ta kategoria samochodów jest większa od Tesli na pewno. Fakt faktem, że Tesla ma dużo miejsca w środku, no bo zakładam, że przez brak silnika i tych wszystkich innych pierdół tam pod maską po prostu jest wszystko przesunięte i jest więcej miejsca, szczególnie z tyłu na nogi. Natomiast na szerokość to jest takie Audi A6. I chyba najbliższy konkurent, jeśli o to chodzi, bo no chociaż w sumie nie, no jest też piątka BMW z napędem na cztery koła, Mercedes też ma napęd na cztery koła, więc można porównywać. Ta moc to jest w ogóle bez sensu. Zresztą wszystko opisałem do najbliższego iMagazine, czyli za tydzień będziecie mogli sobie przeczytać o Tesli, bo sporo na ten temat napisałem słów. A powiem ci, że gdyby on kosztował 50-60 tysięcy euro za taką wersję lepszą, powiedzmy 60 tysięcy euro dobrze wyposażoną, nie we wszystko może, ale tak już dobrze wyposażoną, to bym się nie wahał i bym kupił sobie taki samochód. Ale za drogi jest.
A ten nowy tańszy ile ma kosztować? Ten, no, na którym są zapisy?
W podstawie ponoć chyba coś koło 300 tysięcy euro. Z opcjami zakładam, że będziesz chciał wziąć, no to pewnie koło 40 tysięcy euro. Przepraszam, dolarów. Do tego u nas trzeba doliczyć jeszcze akcyzę i VAT. Akcyzę na te samochody wynosi 3, nie pamiętam ile jest akcyzę, 3,4?
A ja nie wiem, jak jest liczona akcyza, kiedy nie ma pojemności.
Jest, nie, wiem, że jest liczona na 100% w ten sposób.
Okej.
W sensie ta, bo są dwie stawki, u nas to jest ta niższa brana. Chyba 3,4.
Tak.
Albo 3,2, nie pamiętam.
Jakoś tak. Powyżej 2 litrów dopiero jest chyba 10, tak? Czy jeszcze więcej?
Powyżej 2 litrów jest chyba tam 19, czy coś takiego, procent, czy 18 już. Nie wiem, zaraz tego. Słuchaj, wiesz co, za 40 tysięcy euro plus VAT plus akcyza to wychodzi jakieś 170 tysięcy złotych.
Okej, no i to już jest ta cena, o której mówiłeś wcześniej, że byłaby akceptowalna, tylko że
tak,
co?
Tak, za takie pieniądze mógłbym kupić samochód, tylko że tu jest problem. No to jest samochód do jazdy po mieście tak naprawdę. No więc wydawać takie pieniądze za samochód jazdy po mieście, to nie wiem, czy nie wolałbym sobie elektrycznego smarta kupić.
Mhm.
No, sprawdzam stawki akcyzowe, bo tutaj możliwe, że zmiany w prawie. O, obniżona akcyza na auta z silnikami powyżej większe niż 2 litry. 18,6, o, przepraszam, 3,1% jest na 2 litry lub mniej, a 18,6 na większe. Tak.
Kto kupuje Tesle? Tesle chyba kupują ci, którzy jeżdżą jednak od miasta do miasta. Chcą się szybko przemieścić, czy nie?
Podpowiem. Ma być zmiana, ma wejść albo już weszła w życie, albo zapowiedziana jest, nie, tutaj nie wynika z tego jasno, że ta stawka 18,6% ma spaść na 8% w tym roku. Co jest dużo.
Duża różnica, tak.
No, czyli przepraszam, powtórz pytanie.
Nie, zastanawiałem się, kto kupuje Tesle w takim razie, czy w ogóle superkary, nie? Kto to kupuje? Bo wiesz, stać co? W korku w superkarze, to co za różnica? Fotel wygodniejszy może.
Znaczy wiesz, tu jest problem z to, okej, ten samochód przyspiesza w 3 sekundy do setki, ale po 3 sekundach w terenie zabudowanym tracisz prawo jazdy. Więc no to okej, ja wiem, że dla przyjemności fajne, ale realnie na to patrząc, tak realnie, po prostu wiesz, na co dzień jak jeździsz, nie wykorzystasz tej mocy. Mm-hmm. Co więcej, rozmawiałem też z pewnym właścicielem Tesli i realnie trzeba patrzeć na to, że ten samochód czyli Tesla reklamuje, że ten model P90, on miał chyba P85 plus, czy jakiś taki. Nie wiem nawet do końca, co to oznacza. Ale ten starszy, z tą ciut mniejszą baterią. No to on mówi, że jak był nowy, no to tam miał niby robić około 500 km na jednym ładowaniu. Realnie robił 300, 350, jak bardzo delikatnie jeździł. przy prędkościach autostradowych, czyli 140-150 km na godzinę, bo 140 oficjalnie umówmy się, że tam zawsze większość ludzi jeździ tam parę kilometrów szybciej, jeżeli nie dużo szybciej, no to przy 140-150 masz zasięg 200-250 km w porywach. No i wiesz, i tu się robi już problem. A z kolei
jeszcze
takie...
troszeczkę brakuje, nie?
No, gdyby to miał prawdziwe 500 kilometrów, to byłoby lepiej. Tam tłumaczy chyba, że z Wrocławia do Warszawy nie jest w stanie dojechać bez postoju gdzieś. A to jest 360 kilometrów. W tej chwili może by mu się udało, gdyby się ograniczył do 100 kilometrów na godzinę, nie przekraczał 100-110, no to ma 300, ma całą drogę po autostradzie już, tam po drodze szybkiego ruchu.
Czyli z przyczepką trzeba jeździć.
No.
Żeby nie kusiło.
Żeby nie kusiło. No, nie wiem. Ja bym chciał takiego Model S-a, żeby wypuścili model, który ma... Pewnie jakieś powody za tym stoją, dlaczego tak nie zrobili, ale tutaj sfera marzeń w tej chwili u mnie. Żeby on miał zasięg typu 600 km rzeczywisty, ale żeby miał 6 sekund do setki, albo nawet 8 sekund do setki niech ma. Nie robi różnicy już w tym momencie. Fakt, że przyspieszenie się przydaje przy wyprzedzaniu, na przykład na górskich drogach, a z drugiej strony za daleko w te górskie drogi się nie zapuścisz, bo tam będzie ciężko ładowarkę znaleźć u nas.
Nie no, z powrotem łatwo wrócić, nie? Bo to z górki w większości wypadków.
No tak.
Także spoko. Grunt, żeby dojechać.
W każdym razie, no problem. U nas infrastruktury nie ma. W Warszawie rzekomo RWE postawiło aż 19 stacji ładowania. Są one najczęściej zestawione przez samochody spalinowe. Mhm. Więc wiesz, no to jeszcze za wcześnie na to. Ale ten Model 3 może będzie ciekawszy. Aha, no i tutaj, słuchaj, kwestia jakości wykonania. No to nie jest ani S-klasa, ani to nawet nie jest najnowsze Audi A6, czy jakiś tam inny samochód z tej kategorii premium, tylko jest to, przykro mi to powiedzieć, jest to Mercedes E lub S-klasa z lat 90., jeśli chodzi o jakość wykonania wnętrza. I to jest trochę smutne, bo jest po prostu słabe, no. Amerykańskie. Słabe. Mm. Nawet fotele nowej generacji nie wyglądają jak fotele nowej generacji, w sensie patrząc na inne fotele, które są na rynku dostępne. Także, no i słuchaj, i kupując sobie taką na przykład Audi A6 z napędem na 4 koła, tam są do wyboru pewnie większość u nas zainteresowania jest w dieslach, ale na diesle nie patrzyłem, bo mnie to nie interesuje. A6, czyli taki rodzinny sedan, tak, duży w środku, kosztuje 260, tak wyposażony już, chyba z mniejszym silnikiem kosztuje 260 tysięcy, z większym koło 300-320. W praktycznie wszystkie bajery, jakie tam można do niego włożyć, bez jakichś takich ekstremalnych typu monitory w zagłówkach i tym podobne bzdury. No to jest, no to słuchaj, oszczędzasz sobie, kupując taką A6, powiedzmy z tym mniejszym silnikiem, doposażasz ją tak, żeby była fajna, duże koła, pneumatyczne zawieszenie, wiesz, tak konkretnie, nie golas. To zostanie ci te typu, nie wiem, ze 150 tysięcy złotych najmarniej, żeby sobie wydać na coś innego.
Na paliwo.
Albo na przykład na wakacje.
Albo na wakacje. No nie, no, porozmawiamy za 10 lat, bo to wszystko się dopiero rozwija i faktycznie problemem są też baterie. Pojawią się ogniwa paliwowe, to będzie wtedy wypas.
No, jeszcze do tego dochodzi to, że te akumulatory jednak się zużywają z czasem, w sensie tracą pojemność, no i koszt ich wymiany jest gigantyczny.
No właśnie, i ciekawe, jak to wpłynie na rynek używanych Tesli za jakiś czas.
No,
kto będzie kupował Teslę, która ma zasięg faktyczny ograniczony, nie wiem, o 50% na przykład, bo sprawność baterii jest taka już słaba.
Baterię chyba można wymienić. Nie pamiętam, ile kosztuje, 30 tysięcy dolarów albo 60 tysięcy dolarów, już nie pamiętam, bo tam... Ale to też no, konkretna kwota, tak? To są ogromne pieniądze. Możesz sobie nowy samochód kupić za te pieniądze. Mhm. Także nie wiem. Ja bym nie chciał Tesli, ale fajny samochód. Aha, i hamulce. O kurde. Hamulce są po amerykańsku zrobione, powiem tyle. Spokojnie, bez nadmiernego ich wykorzystywania, bo po co je przemęczać? Wiesz, o co chodzi. Mhm. To był element, który od razu jak tylko nacisnąłem hamulec taki pierwszy przy wyższej prędkości, to stwierdziłem, o fuck, słabo, o przepraszam. O, motyla noga, słabo jest. Także, no tyle jeśli chodzi o Tesla. Więc wiem, że tam się zastanawiasz, czy coś kupić. Nie polecam ci, żebyś kupował Tesla.
Tak, ja niedawno wrzucałem, mój dopiero 200 tysięcy przekroczył, także jeszcze długie życie przed nim.
Ja, okay. Nawet na półmetku nie jest, tak?
Tak, spokojnie, do 500 000 dociągnę.
No to dobrze.
Na benzyniaku.
No oczywiście.
No to czasem sobie fajnie pomarzyć o jakichś takich wypasionych furach, nie? Ale z drugiej strony postawić takie coś później gdzieś na ulicy, nie wiem. To już jest dyskusyjna sprawa.
No, zależy też gdzie, no. No. Wiesz co, ja bym chciał jeszcze... ogólnie my dzisiaj... Czy ty jeszcze chcesz jakiś konkretny temat poruszyć?
No chciałem się pokłócić z tobą, ale...
A, właśnie, mieliśmy pogadać o tych, o szeryfach. Kurde, weź mi wytłumacz. Dobra, szeryf drogowy. Zło.
Zło albo, no, albo desperacja, bo... Bo ja uważam, że nie szeryf drogowy. W ogóle, co to jest zjawisko szeryfa drogowego? Może pokrótce wytłumacz.
Dobrze.
O czym rozmawiamy? Tak.
Na przykład jest dwupasmowa autostrada, gdzie w pewnym momencie, na przykład 3 kilometry dalej, zaczynają się roboty drogowe i samochody już te kilka kilometrów wcześniej stają w kolejce na prawym pasie i jadą jak głupki, za przeproszeniem, prawym pasem w tej kolejce, podczas gdy najszybszą metodą na rozładowanie takiego korka, który się w ten sposób tworzy, jest jechanie jednym i drugim pasem do końca i włączanie się na prawy pas na zamek, czyli jedzie jeden samochód z prawej strony, jeden z lewej, jeden z prawej, jeden z lewej. Jeżeli kierowcy nie stanie się taka sytuacja, że jeden nie będzie chciał wpuścić tego z lewej strony, tylko oleje to i go wpuści, tak, on przejedzie 2 sekundy szybciej, ten jeden, ale cały korek będzie musiał dawać po hamulcach. Teoretycznie, zresztą są filmy ładnie pokazujące, jak to działa w Niemczech, na przykład, jak ludzie jeżdżą, tak, to nie jakieś symulowane, tylko takie, wiesz, na autostradzie ktoś tam kręcił, coś pokazuje, jak to fajnie działa.
I to jest idealna sytuacja.
To jest idealna
sytuacja.
Wtedy
jest tak, że oba pasy, nawet jeżeli się korkują, no bo się korkują siłą rzeczy, to lewy i prawy suną sobie w miarę równomiernie, tak, tam, do tego stężenia i jadą dalej, co nie?
Tak, bo okay. Po pierwsze, korek nie ma...
I to jest
ma,
fajna sytuacja, dobra.
Korek nie ma 3 kilometrów, tylko ma 1,5 kilometra, bo samochody są rozłożone na 2 pasy. Samochody, cały korek jedzie większym tempem, szybciej, więc szybciej się rozładowuje. Bardzo proste, udowodnione, nie ma co tego podważać.
Okej, widziałem jakieś dyskusje, czy faktycznie szybszym tempem, ale okej, załóżmy, że tak. I teraz, i to jest sytuacja idealna, ale... To, co mnie wkurza najbardziej, bo ja zwykle właśnie jadę tym lewym pasem. I to nie dlatego, żeby cwaniakować, tylko dlatego,
nie,
że...
Nie, to nie jest cwaniakowanie. To
że jakby nie będę stał jak dupa po prawej stronie, kiedy wszyscy stoją, nie? To pojadę nie, lewym. Okej.
Okay. Umówmy się, nie traktujmy tego jako cwaniakowanie, bo
ale
to nie jest cwaniakowanie.
Nie. Poczekaj, bo to teraz tak.
To jest logika.
No. Załóżmy, że mamy idealną sytuację i tak sobie samochody suną, bo wszyscy tak jadą, wszyscy wiedzą, jak to robić. I nagle... losowo wybranych 5 samochodów na lewym pasie kierowcy stwierdzają, o kurde, no nie wiem, nie chcę być cwaniakiem, wciskam się na prawo. Wbija się na prawo, czasem wymuszając po prostu zatrzymanie obu kolumn. Byłem świadkiem takiej sytuacji. I ten prawy pas w efekcie, bo takich kierowców jest zawsze wielu, i zawsze taki się znajdzie. I ci są gorsi od szeryfów, bo tak, wbija się na prawo, prawy pas blokuje się totalnie, 0,5 kilometra dalej po prostu stoją i się nie ruszają, bo muszą de facto, chcąc nie chcąc, wpuszczać tych, którzy wbijają się wcześniej na ich pas. Lewy pas się luzuje, bo ci, którzy wbili się na prawo, zwalniają miejsce, więc lewy pociska bardziej do przodu i 0,5 kilometra dalej, jaką mamy sytuację? Prawa strona stoi, a lewa strona jedzie.
Teraz to ja tutaj...
I ci po prawej myślą sobie, no jasna cholera, co jest grane? Czemu ci jadą mnie? Bo chcąc, nie chcąc wpuszczają te wszystkie sieroty, które wjeżdżają wcześniej.
Ale to jest ich wina, oni robią to źle.
To jest ich wina, tak. Ale ja teraz...
To nie jest gorsze od szeryfa drogowego według mnie, bo
poczekaj,
jest to
teraz jaka jest reakcja teraz na to możliwa? Albo stoisz po prawej. Wyobraźmy sobie teraz taki szpaler tirów, które są, krótko mówiąc, ty i tak tam będziesz explicit włączał, nie? Są, krótko mówiąc, tak, włączę udupione. Explicit,
bo już faka włączyłem, no.
Właśnie. Po prawej stronie cały prawy pas i tiry są udupione, bo lewa strona jedzie szybciej. Bo zanim tir jeszcze wbije tą jedynkę i się rozpędzi, to jeszcze przed nim zdąży jakiś wrzucić, już się wbić na prawo. Okay.
Ale wiesz co, ale nie, poczekaj, bo ty już mówisz o sytuacji takiej, że ten zdąży się wbić. Gdyby to wszystko prawidłowo, gdyby każdy jechał prawidłowo do końca swoim pasem, czyli do końca lewym, do końca prawym, gdyby to robili, to ten tir by nie stał, tylko oni by wszyscy równo jechali.
Dokładnie tak, ale ja mówię, co teraz, kiedy już jest sytuacja zepsuta i tak. No więc. Kilometr przed zwężeniem efekt jest taki, że prawa strona z tirami stoi, lewa strona sobie jedzie, pach, 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 jeden za drugim jedzie, bo oprócz tych, którzy jadą do samego końca, to są tacy, którzy jadą tą lewą stroną i im dalej jedzie, im więcej wyprzedza tych po prawej, tym bardziej ma wyrzuty sumienia, kurde, no dobra, już nie będę cisnął dalej, dobra, wbijam się na prawo i znowu pogarszę sytuację, jeszcze bardziej. No więc zdesperowany szeryf wbija się na lewo, żeby to unormować. Dobra, od tego momentu za mną wszyscy jadą równo, tak jak powinno to być.
A to jest jeszcze gorsze, tak, bo to powoduje jeszcze większy korek.
Tak, ale powoduje ten przepływ odpowiedni. Jeżeli teraz wszyscy równo z szeryfem dojadą do końca, to znowu mamy sytuację zresetowaną i jadą sobie wszyscy raz, aż do czasu, kiedy znowu sieroty zniszczą tą sytuację.
Ale wiesz, ja tak... to nie, jedno i drugie jest złe. Jedno i drugie jest złe i jedno i drugie jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego, tak notabene, za to lepi się mandat. I zarówno, zresztą chyba tym samym tym, zablokowanie, znaczy nie, psucie, zatamowanie psucie ruchu.
Wbijanie się na prawo, kiedy lewy się zamyka i wbijanie się za wcześnie, nie jest nielegalne.
Nie jest pod warunkiem, że nie zatrzymuje się bo wiesz, o czym ja myślę tutaj, że ten na lewym pasie w pewnym momencie się zatrzymuje na lewym i czeka, aż ktoś go wpuści.
Tak, też się zdarza.
I tego, ale to jest tamowanie ruchu, tego nie wolno robić. Więc prawda jest taka, że to wszystko jest złe. Należy zrozumieć, że wszyscy na tym skorzystają, jeżeli ci na lewym pasie dojadą do końca. I policja zaczyna za to lepić mandaty i prawda jest taka, że tacy, tak jak się popatrzy na filmy na YouTubie, tacy szeryfowie potem spędzają pół godzinki z policją zamiast, a już by dawno ominęli korek. Co więcej, jest jeszcze kolejny problem. Już tutaj, bo takie korki są nie tylko i szeryfowie nie tylko trafiają się na autostradach, ale też na zwykłych drogach, na których są skrzyżowania. I robienie czegoś takiego, szeryfowanie, powoduje, że te 2, 3, 4, 5 skrzyżowań w plecy często się je niepotrzebnie w ogóle zastawia, bo tak, samochody
bo ty i tak życzy. Jedziesz gdzieś w lewo później, tak? No tak, no, tak.
Więc to,
i ciebie blokują, to ja to rozumiem, to jest bez sensu.
I to jest dodatkowe, to na przykład właśnie jest pas, że facet leci lewym pasem, on już by, gdyby nie ten szeryf, to on już by dojechał te dwa skrzyżowania dalej, bo wszyscy by się poruszali równo i by skręcił i by dodatkowo jeszcze udrożnił ruch.
Wiesz co, to na potrzeby tej naszej mini kłótni powinniśmy rozdzielić sytuację, kończy się pas na autostradzie i kończy się pas gdzieś w mieście.
Nie, ja bym tego nie rozgraniczał.
W mieście jest zupełnie inna sytuacja.
Ja się stawiam. Nie, ja jestem przeciwny wszystkiemu tego. Kurde, jak nie wierzycie, wejdźcie sobie na YouTube'a, obejrzyjcie sobie, są filmy opublikowane przez jakiś niemiecki uniwerek chyba.
Okej, ale jak zareagować na sytuację, kiedy prawa strona stoi, lewa sobie ciśnie? Cały czas jedzie.
Jeżeli jedziesz, to nie stój na prawym pasie. Jeżeli widzisz, że lewy jest wolny, to zjeżdżasz z prawego na lewy i jedziesz lewym. Po co stoisz na tym prawym?
No tak, okej.
Po prostu rozkładasz ruch. Ustawiasz się na tym pasie, gdzie jest mniej samochodów. Czy to będzie lewy, czy to będzie prawy. Nieważne. Chodzi o to, żeby ruch był równo rozłożony.
No, słusznie, tak. Ja po prostu jadę lewym do końca i już nieraz byłem obtrąbiony. A jadę sobie powolutku, nie pędzę z piskiem, nie hamuję później.
A co więcej, taki szeryf widzi któregoś nadjeżdżającego. On jedzie 0 km na godzinę, bo stoi. Ten z lewym pasem jedzie powiedzmy o 70 albo 80 albo coś, a teoretycznie wolno mu jechać 140. I on wyjeżdża i się robi wypadek. Już też jest wiele takich filmów.
Tak, tak może być. A no. Nie mówiąc o nerwówce, bo nawet jeżeli jest
niepotrzebny
takie
stres.
Tylko delikatne tam, nie, niepotrzebna nerwówka, tak. Każdy ma jakąś tam swoją rację, podejrzewam, no tak jak to z kłótniami bywa.
Nie, rozkładać ruch, należy rozkładać ruch na lewy i prawy pas, tak żeby było porówno i stosować się do zasady zamka. Jeden z lewego, jeden z prawego, jeden z lewego, jeden z prawego i po prostu
jechać
w ten sposób jechać.
I
nie siedzieć komuś na zderzaku, bo to też nie ma sensu, bo w tym momencie jak on zahamuje, to ty musisz zahamować. A jeżeli jedziesz za nim powiedzmy te 2 metry, to i tak ci się nikt nie wciśnie w tą dziurę, a no przesadziłem trochę 2 metry, powiedzmy ze 4, to w tym momencie jeżeli
no,
on zwolni, to ty nie musisz hamować, tylko odpuszczasz gaz.
Pamiętam w zeszłym roku były niesamowite korki na obwodnicy Trójmiasta.
No.
Co tam się działo? Po prostu Armagedon. Ja jestem przyzwyczajony raczej tutaj do tych dolnych rejonów autostradowych i za granicą niemieckich. I no co by nie mówić, inaczej to wygląda. Mm. Szok po prostu. Jeżeli zostawiałeś trochę wolnego miejsca, to od razu zygzakowali, tak? Można tak powiedzieć? Zygzakiem szli.
No.
Po prostu. Byle o ten metr wyprzedzić, o 2 metry, byle wcześniej.
A wiesz co, to ja
po co te nerwy? Po
ja
co to?
Na A2 sporo stałem w korkach, to nie było takich akcji. I też nie należy zostawiać sobie, jak tam samochód, też nie należy zostawiać 20 metrów do samochodu z przodu, tylko po to, żebyś tego, bo to też jest bez sensu.
Nie, no, wiadomo. Ale jakby siedzisz na zderzaku, żeby jakiś cwaniak ci tutaj nie wymuszał ostrego hamowania na tobie po prostu.
Gdzieś ktoś też kiedyś udowadniał, jeżeli jedzie kolumna samochodów składająca się z 20 samochodów w odległości jakiejś tam, nieważne od siebie, powiedzmy jadą, nie pamiętam też przy jakiej prędkości to było, typu to była jakaś autostradowa prędkość chyba, albo teren niezabudowany, czyli to chyba był teren niezabudowany, czyli 90 na godzinę czy coś takiego. Jeżeli pierwszy samochód tego też nie pamiętam dokładnie, to trzeba by sprawdzić. To też chyba jakieś Niemcy czy Angole publikowali jakiś uniwerek, takie badania. Jeżeli ten pierwszy samochód przytrzyma hamulec przez sekundę, czy coś w tym stylu, nawet nie jakoś tak super mocno, tylko po prostu, że zaświecą mu się światła, czy on chyba w tym czasie, w tą sekundę zwolni o 10 km na godzinę, czy coś w tym stylu to było. Już nie pamiętam. Jakieś tam założenia tego testu były. To 20 samochód musi się zatrzymać do zera. To jest taka różnica. Ten pierwszy zwolnił do 80 z 90, a ostatni musi już wyhamować do zera.
I stąd się biorą czasem korki na autostradzie, gdzie tak. Stoi się,
nie dojeżdżasz, wiadomo dlaczego.
Dojeżdżasz do jakiegoś niby wypadku, a tam żadnego wypadku, nic. No. Po prostu nagle jedziemy dalej.
Aj, błagam, panie i panowie za kierowcą, jeżeli jest wypadek i omijacie go, bo droga jest drożna, to nie gapcie się na niego i jadąc 10 km na godzinę. Tylko gaz w podłogę i jedziemy. Bo to też powoduje gigantyczne korki zupełnie niepotrzebnie. A zdjęcia sobie potem zobaczycie na kontakt TVN-u.
No tak, tylko kto je zrobi?
Policja albo tam ktoś. Albo niech patrzy się małżonek, partner czy ktokolwiek kręci film i robi zdjęcia. A kierowca niech się skupi na drodze. Bo to też to jest niepotrzebny korek po prostu. Bo ten pierwszy, ty rzeczywiście, ten jak jesteś blisko tego wypadku, to ty jedziesz z prędkością 10-20 km na godzinę, ale 100 samochodów dalej to jest gigant korek, który się rozładuje po 15-20 minutach dopiero.
Tak jest. No. To, o czym mówiłeś, te eksperymenty, widziałem taką wersję samochodów jeżdżących po okręgu.
O, to tego nie widziałem.
I faktycznie było tak, że ten, który przyhamował, zrobił później, delikatnie przyhamował, to długo nie trwało, zanim trafił na koniec korka i stał w korku później.
O, niesamowite.
No, nie wiem, czy to była symulacja, czy rzeczywiste samochody, ale po okręgu jeździły zamkniętym.
Ciekawe.
Można by wrzucić ze 100 samochodów na Nürburgring i
testujcie. O nie, to tam jest 20 par kilometrów, to byś musiał z tysiaka wrzucić.
Tak.
No. Ach, no nic.
Dobra.
Nie, było lepiej niż myślałem. Myślałem, że się pokłóciłem bardziej.
No tak, no. Znaczy, i tak ja mam rację.
Moja racja jest mojsza.
No, dokładnie. Właśnie potwierdziłeś.
Dobra.
Pasuje no. nazwisko.
No. No.
Okej. Okay.
Dziękujemy. Słuchajcie, przepraszamy, że się opóźniamy z odcinkami, ale po prostu nie ma czasu. Co ciekawe, zapomniałem wyłączyć VPN-a, więc ta rozmowa z mojej strony idzie przez... Jestem podłączony w tej chwili do VPN-a w Niemczech.
No, a dlatego gorzej mnie słyszysz, może.
Może. Może tak być. Chociaż nie, no bo ja ciebie odbieram bezpośrednio. Ja się... A nie, no tak, ja cię przez Niemcy odbieram. No muszę. No, może tak być. Ale ty może blisko do Krzyżaków, także spoko.
Ja.
Chciałbym też pozdrowić, bo ja w radiu byłem ostatnio, kojarzysz?
Jakim?
Kielce.
A wiem, było. Tak, widziałem na Twitterze. Jak? Zjedli cię tam? Nie.
No nie, no, było okej. Okay.
No
także Michała chciałbym, z którym rozmawiałem, chciałbym pozdrowić, bo mnie zaprosił. Pogadaliśmy o podcastach trochę. Pozwolił mi wrzucić odcinek, ten, który tego, ten, więc ja go wrzucę, nie dzisiaj, ale go wrzucę. Nie miałem, chciałem go wrzucić w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu, ale nie miałem czasu, ale go postaram się wrzucić wkrótce i no, zrewanżowałem się Michałowi, będę musiał go też zaprosić tutaj do Nadgryzionych, żeby sobie pogadać.
No spoko, a będzie można tej rozmowy wysłuchać gdzieś online, tej
no,
waszej?
No właśnie tą rozmowę, on mi podesłał plik radiowy, więc będzie w super duper jakości.
Aha, i chcesz ją wrzucić tutaj,
tak.
Do Nadgryzionych, okej.
Puszczę go jako odcinek Nadgryzionych i będzie wkrótce.
No fajnie.
No, także tyle. Dziękuję bardzo, Marku.
Dzięki.
Pozdrawiamy wszystkich, miłych wakacji.
Stan baterii, przepraszam, 82%. Przepraszam,
że 82%? Wiesz co?
Tak, także mogliśmy gadać i gadać jeszcze.
To jest wiesz, dlaczego Tesla jest najlepsza? Do grania w Pokémon Go, żeby jako battery pack, jako przejściówka do superchargera.
Tak.
Tesla, idealna przejściówka do superchargera.
Nawet nie trzeba z samochodu wysiadać.
A. No nic, pozdrawiam wszystkich, miłych wakacji, korzystajcie z pogody, uważajcie na drogach, nie powodujcie korków, wkurzajcie się na tych, co powodują korki, ale tak, żeby się nie zestresować i...
Śmigajcie na suwak, na zamek błyskawiczny.
No, dokładnie. I wszystko? Czy coś jeszcze chcemy pożyczyć?
Pogody przede wszystkim, bo taka dosyć jest w kratkę ostatnio, nie?
No, dobrze, zgadzam się.
Także wam i sobie życzę fajnej pogody.
Ja sobie też pożyczę.